Mi się na przykład podobało, jak żeś miał tą butelkę i żeś czytał z butelki rzeczy.
A to ja mogę posłużyć się tutaj butelką. Wapń, magnez, potas, widzisz, mam problem z tym słowem.
Węglowodany.
Nie, węglorowodany.
Etos, pornos i kompromis trzech muszkieterów socrealizmu.
Siarczanych, chlorki i fluorki.
Witamy w kolejnym odcineczku. Naszym gościem jest Grzegorz Wątroba z firmy Pixel Art Principal, to się ładnie nazywa.
Młody,
Principal.
Zdolny.
Młody, dobrze zapowiadający się programista, twórca gier. Zaraz wam wytłumaczymy, co to jest Principal. Wytłumaczymy wam, kim jest Radosław Nałęcz.
I wytłumaczymy też, chociaż nie.
Nie będziemy
tłumaczyć, kim jest Tadeusz Zieliński.
I Radosław Nałęcz też już nie trzeba. Dzień dobry, witamy serdecznie.
To dobrze, że nie trzeba już. Polsat Games, wieczór, to jest taki idealny czas, prawda, żeby usiąść sobie na fotelu, gość na kanapie i porozmawiać o świecie gier, o tym naszym świecie pasji, o tym naszym magicznym domu.
Co?
To.
Ty żeś pił coś.
Ja?
Zgadzam, bo będą tak. Żarty z piciem będą związane, no bo Grzegorz sam żeś się przyznał, że całe życie z wątrobą.
W zasadzie z dwiema wątrobami. Jedna w człowieka, druga w nazwisku.
Mógłbyś mieć zamiast, na przykład zamiast Grzegorz, to na imię Marskość.
O,
Marskość
Grzegorz Wątroba. Grzegorz Marskość Wątroba.
To już jest...
No więc wracając. Radziu, czy ty żeś coś pił?
Nie, ja po prostu... Kocham Grzegorza, muszę ci powiedzieć. Kocham Grzegorza za to, co napisał ostatnio o nas, dziennikarzach. Mówię oczywiście to z przekąsem.
Dlaczego mówisz to z przekąsem?
No bo my się nie czujemy tak. Przecież już...
Ale ja się czułem. Nie, ja się czuję troszeczkę, że dziennikarzem.
Czujemy autorami.
A, no że tak, że my...
Bardziej prowadzącymi, a dziennikarz to wiesz.
Ale on pisał też o takich dawnych czasach, kiedy jeszcze niektórzy z nas byli dziennikarzami.
Właśnie. Tak. Więc
Grzegorz, dziękujemy ci.
Grzegorz wyraził miłość do dziennikarzy, podziękował tym wszystkim, którzy nas też stworzyli. Czyli na przykład podziękował Grzegorzowi, który, znaczy Tadeuszowi.
Tak,
który...
Tadeusz, Grzegorz, Radosław, jakoś dojdziemy do tego. Pamiętaj, 151 odcinek.
Czyli Tadeusz pisał teksty, myśmy się wychowali na prasie growej i to dzięki Tadeuszowi jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Damy coś powiedzieć Grzesiowi, czy nie? Nie,
nie,
nie, poczekaj, Grzesiu.
Nie.
To było w zeszłym roku.
Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy, Tadeusz. Tak
właśnie, to było w zeszłym roku, równiusieńko zaraz będzie roczek, bo Digital Dragons, staliśmy w pewnym stopniu rozbawienia pod knajpą.
Zgadza się.
Na Starym Mieście i ty żeś nam opowiedział wtedy, no mi opowiedziałeś to, co żeś napisał ostatnio w tym tekście. Ten list miłosny, który żeś napisał ostatnio do dziennikarzy, to żeś mi napisał. I muszę ci powiedzieć, że ty żeś mi wtedy zrobił absolutnie ten wyjazd, bo nie ma nic dla takiego dziennikarza lepszego niż świadomość tego, że nie tylko to trafiało, ale jeszcze w dodatku, proszę. Iż? Jedyne 30 ile?
34 lata.
34 lata później, proszę.
Czyli jakby zasadziłeś ziarenko, wyrosło.
Polałem wodą, tak, za ten. Jak ty jesteś moim ogródkiem zen.
Generacja Hypera.
Generacja Hypera, tak. Ustaliliśmy już, że to ma na swoją nazwę.
Czyli to Grzegorz był autorem nazwy Generacja Hypera?
Nie. Ktoś wcześniej. To w ogóle był jakiś wic. Ale Grzegorz to jakby przyjął. Też jesteś... Grzegorz, jesteś Generacja Hypera, a jednocześnie jesteś. Jak to było? Dobrze zapowiadający się.
Młody, obiecujący, na dorobku.
Cały czas.
Gier.
Skąd żeś się wziął w branży?
W branży się wziąłem, tak naprawdę 2010. Wystartowałem w Blueberze, bo szukałem praktyk pomiędzy drugim a trzecim rokiem studiów.
A co studiowałeś?
Studiowałem informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najpierw 3 lata na matematyce i informatyce, potem się przeniosłem na fizykę, astronomię i informatykę stosowaną, bo tam informatyka na dwóch działach. No i trzeba było gdzieś właśnie między drugim a trzecim rokiem właśnie sobie ogarnąć praktyki. Stwierdziłem, że z racji tego, że całe życie chciałem robić gry, to będzie idealne miejsce, żeby zacząć.
Kto ci taki głupot opowiadał, żeby te gry robić?
Musiał to przeczytać w jakimś
czasie. Napisał ktoś jakieś takie bzdury, że to fajne, tak?
Tak, oczywiście. No, w ogóle to się zaczęło jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę jak dorwałem pierwszą moją konsolę w życiu, tak? Miałem 5 lat, dorwałem Pegasusa, czyli podróbkę chińską NES-a i tam zagrałem w Mario i stwierdziłem, z racji tego, że byłem tym dzieciakiem, który tam sobie rozwalał po prostu samochody i chciał zobaczyć, jak działają, to jak zobaczyłem ludzika na ekranie, to stwierdziłem, że nie rozwalę telewizora, ale no właśnie chcę się dowiedzieć, jak ten ludzik chodzi po ekranie. No i z racji tego, że...
Trzeba było kupować nowego Pegasusa?
No nie, całe szczęście nie, ale... 3 lata później, jak miałem mniej więcej 8 lat, właśnie znalazłem na strychu bajtki, czyli stare czasopisma właśnie o grach, o w zasadzie no, komputerach, elektronice tak, bardziej, no ale tam były listingi właśnie i później gdzieś znalazłem dosłownie na złomie Atari XE.
Listing, dodajmy, to jest jakby program, tak, tylko to jest wypisany w formie...
Program na kartce, tak, zgadza się. No i właśnie te listingi zacząłem sobie przepisywać, patrzeć, że rzeczywiście coś tam działa. Na tam 60 linijkach można było napisać grę węża na przykład i później już się od tego przewinęło, że jak dostałem jakiś sprzęt, to chciałem zobaczyć, czy na nim też się da coś zaprogramować.
Ale tak już żeś kumał jakby o co chodzi w tym listingu?
Na początku nie bardzo, ale później szukałem książek, gdzie właśnie były podstawy programowania w Basicu.
W jakim wieku byłeś wtedy, przypomnij?
To się zaczęło tak 8-9 lat.
Aha.
No i wtedy zacząłem to sobie analizować.
A nie mogłeś jak każde normalne dziecko czytać, nie wiem, cholernego Kubusia Puchatka?
Też czytałem, ale między 10 a 17 rokiem miałem takie schorzenie, które mnie troszeczkę wyjęło z biegania po podwórku, grania w piłkę i tak dalej.
Dobra, jesteś usprawiedliwiony.
Musiałeś być w domu, musiałeś czymś wypełnić czas.
Tak, więc były książki,
więc
gry.
Pierwsza rzecz, która przyszła ci do głowy,
będę sobie robił gry. Tak, przepisz, tak, to jest taka klasyczna pierwsza rzecz, która przychodzi dziecku do głowy, tak? Przepiszę tak fragment kodu sobie dzisiaj. Co dzisiaj będę robił? Zrobię grę.
No na początku te gry wyglądały nijak, to raczej były po prostu zbitki różnych symboli, zresztą no, pierwszy Tetris to też był tylko, nie miało to interfejsu graficznego, tylko to były po prostu same znaczki.
No, no, tak, zrobiłem tak... roglajka tam, wiesz, tam waski.
Długie lata to tak naprawdę była tylko analiza, zastanawianie się nad grami i wtedy właśnie też miałem pierwszy kontakt z prasą grową, między innymi z PSX-em od 97, od samego początku. Później jak pojawił się w domu PC, no to jeszcze komputer Świat Gry, bo były płytki z grami, CD Action i tak dalej, i tak dalej. No i zawsze jakby wszystko sobie kierunkowałem jednak po to, żeby później jednak w tych grach coś robić.
Retroinżynieria generalnie była
tak, troszkę tak. No i był jeden koleś, który był chyba ze 2-3 lata starszy u mnie w miejscowości, który właśnie mi powiedział, że no jak chcesz robić gry, no to trzeba właśnie programować. Dlatego też właśnie pod to wszystko sobie kierowałem
edukację. Miałeś wtedy jakiś komputer w domu? Czy
no właśnie, PC był już. I no głównie grałem, ale i zastanawiałem się nad tym, jak są gry skonstruowane, czytałem tą pracę, zacząłem właśnie programować. Najpierw był Basic przy tych starszych retro konsolach właśnie, później Pascal, no a potem C++ i no i na studiach tak samo.
A czy już nauczyłeś się programować przed studiami? Już byłeś w stanie
trochę tak,
sam...
tak. No właśnie takie podstawowe rzeczy, listingi pomogły mi właśnie później dodatkowo prasa, książki, no bo wtedy jeszcze szerokopasmowego internetu nie było, tylko się dzwoniło do internetu. Jeszcze do 12-14 roku życia, ile dobrze pamiętam, to mieliśmy 15-godzinny limit na internet przez modem, także szał tak. Po prostu.
A grałeś we...
8-9.
A grałeś we wszystko jak leci, czy miałeś już wtedy jakieś swoje ulubione gatunki?
Do dzisiaj mam, żeby mieć pogląd, trzeba mieć przegląd, więc grałem we wszystko.
O Jezus, mój człowiek po prostu. No, twój
ale później się, wiecie, wykrystalizowało,
Ale jednak... Ale nie obrażasz się na gatunki, nie uważasz, absolutnie, że Fortnite to gówno tylko dlatego, że jest kolorowy i
nie,
zarobił
nie.
Dużo
pieniędzy.
A Minecraft jest dla dzieci.
Każda gra ma jakąś wartość, no nawet mobilki, których... No nie jestem szczególnym fanem, zwłaszcza kasynówek, bo chwilkę tam też pracowałem i wiem, jak wyglądają te mechanizmy retencyjne, które nie są moim zdaniem do końca etyczne, no to też jakąś wartość na rynku przedstawiają, już pomijając, że monetarną, no bo one zarabiają przecież krocie. Zresztą od 2019 przecież mobilki to jest ponad 50% rynku całego growego, który jest
to
wart.
To się nie zmienia cały
tak,
czas.
Tak, miliardy jest wart. No i właśnie na studiach się zaczęło od Bluebera. Tam zrobiłem, pomagałem robić, tak?
Właśnie, jaki to był moment?
O, jest, to jeszcze było długo przed tym, jak Bloober zaczął robić te takie bardzo, bardzo jakościowe gry. Mhm. Ja się załapałem na ten okres, gdzie to były szalone początki, jeszcze gdzieś tam słyszałem o Sadnesie i pierwsze w ogóle designem Medium, które ostatecznie dopiero wyszło lata później.
Tak, bo to był zbyt ambitny projekt na tamte czasy.
Oj tak.
Również technologicznie,
tak,
pod kątem
jakby...
Się.
Ale na początku to była gra 2D
nie była,
także... co chcieli zrobić. Robić, tak?
Tak.
W Blueberze. Ale właśnie Sadness to był taki też projekt, który gdzieś tam być może jeszcze powróci, no niewykluczony.
Mam nadzieję, bo ile dobrze pamiętam pitch Piotrków, no to był naprawdę bardzo interesujący projekt też fabularnie i mechanicznie, więc mam nadzieję, że kiedyś to jeszcze powstanie. I tam pomagałem robić Music Master Chopin, czyli odpowiedź na Guitar Hero, której nikt nie chciał.
Która zdaje się, że w Japonii chyba się przyjęła.
Oczywiście.
Jak to wszystko związane z Chopinem.
Oczywiście. Tak.
W Japonii to Chopin to jest przecież...
No nie, no to ten powiedzieć, że jest to tak? Narodowy...
Sport.
Pianista.
No, dokładnie.
Fortepianista. Tak. Jak powiedzieć? Muzyk.
Wtedy firma korzystała z tych właśnie dotacji tam ze względu na rok chopinowski, który tam z kolei i tak dalej, więc mimo wszystko tam na najwięcej pieniędzy poszło na garże dla artystów, bo tam była i Edyta Górniak, i Chris Bott, i Shaggy.
Widzieliście Crime City, to się nazywa bodajże? To nowe takie teraz to wyszło.
Tak.
Przepraszam, musimy wam o tym powiedzieć. Otóż wyszła gra, która ma obsadę, bym powiedział tak, wczesny Tarantino połączony z wczesnym Manem.
Wysokobudżetowego filmu hollywoodzkiego.
Z lat 90.
Tak, dokładnie.
Kim Basinger, nie Basinger, nie wiem.
Chuck Norris,
Danny Trejo.
Danny Glover.
Danny Glover tam jest też.
Tak, jako ten, komisarz policji, tak.
Wszyscy są, po prostu są absolutnie wszyscy, gra ma jakieś strasznie słabe oceny, ale jak widziałem to nie jest tak zła, na jaką wygląda.
Ja się jeszcze nie odważyłem, żeby...
To jakiś rogalik jest w ogóle, przepraszam, zrobimy sobie taką dygresję, ale, bo czasem
jasne,
trzeba
powiedzieć.
Ale tam jest kilka takich właśnie trybów, że też rogalikowo bardziej, taka
strzelanka. No właśnie, to jest takie paydayowe troszkę.
Trochę payday, dokładnie. Trochę tam się nawala na Hama, trochę Grand Theft Auto jakiś taki.
Na pewno znajdzie właśnie swoją publikę, chociażby ze względu na znane facecje. No.
I właśnie ja się zastanawiałem, czy to nie jest sposób tak naprawdę. Zobacz, bierzesz washed out actors, bo to są wszystko sprani aktorzy, tak? Żaden z tych aktorów nie wziął więcej niż, nie wiem, 100 tysięcy dolarów pewnie za 200 tysięcy góra.
Żeby sobie dorobić do emerytury.
Na takiej nostalgii. Takiej
jedziesz
totalnej
na totalnej nostalgii, ale bierzesz ich likeness, tak? Czyli bierzesz ich twarze, bierzesz ich
głosy.
I na dobrą sprawę, znaczy to jest kosztowne oczywiście, wiadomo, że to nie jest super tania rzecz, ale technicznie jest to dosyć proste. Bo nawet nie musisz tak, chociaż ja jestem ciekaw, czy oni tam zagrali jeszcze, czy tylko były sesje nagraniowe, a całe animacje już były robione. Bo te animacje twarzy są niesamowicie naturalne też, tak? Jak tam Madsen wyszedł, to on ma minę Madsena i tak się zastanawiam, na ile to jest...
Ale tylko cutscenki, znaczy trailery, tylko to są regularne
cutscenki. Oni grają normalnie, głównym bohaterem jest postać grana przez Madsena.
No, bo zazwyczaj w tych materiałach, asetach marketingowych te twarze są tak super dopracowane.
Dany Trejo pojawiający się
w samej grze
trailerze w czym to było i w Wild Westie, tak? Tam wyszedł, uśmiechnął się i zniknął.
Tak, to on był tam.
I proszę bardzo, są nominacje.
No dobra, wracając. Mm-hmm. Where were we?
Gdzie byliśmy? Byliśmy
przy Chopinie.
Przy Chopinie. Czy to było takie troszeczkę zderzenie się ze ścianą, czy to było coś, co okej, dobra, jakby rozumiałeś swoje miejsce w tym momencie, czy buntowałeś się na to, że robisz taką grę, a nie od razu, wiesz, Call of Duty, tak? Jak każdy pewnie chciałby.
Albo
nie, ja po prostu chciałem robić
otwarty
grę.
Świat.
Czyli cieszyłeś się, że masz okazję, a nie, że...
Dokładnie. Zresztą to
masz
było...
takie zdrowe podejście do rzeczywistości. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że ktoś ci to, nie wiem, powiedział na przykład...
Że jakoś ma coś fajnego, jak wiesz, jak pokora. Taka, wiesz, pokorę ma w sobie. On się cieszy z tego, co ma.
No. Nawet dwie. Jedną w nazwisku, drugą w człowieku, tak?
No. Możesz pić dwa razy więcej niż normalny człowiek.
Ponoć tak mi wychodzi.
Jak koty mają 9 żyć, ty masz 2. Dwa życia Polaka. Dobra, nieważne. Wracając do tematu.
Tak, i w ogóle wtedy przy tym Chopinie miałem okazję pracować i uczyć się od paru osób, na przykład od Kuby Oponia, który teraz jest w Hogach.
W Hogach, tak. Miałem przyjemność pracować z Kubą. Pozdrawiamy cię, Kuba, bardzo
serdecznie. Zresztą Kuba był też na tej kanapie.
Też był na tej kanapie. No, z tej kanapie to posiedziało tam powoli pół branżuni, 150 odcinków. Jeszcze zostało nam ile? Tylko 9000... 850
ponad 12 tysięcy ludzi, tak.
11 850 osób.
Czyli spokojnie. Spokojnie. Mam jeszcze do końca życia robić programy. Dokładnie.
I jeszcze od Huberta Mroza, który też robi swoje tam giereczki takie bardziej, chyba teraz coś związane z łowieniem ryb i to całkiem dobrze mu się przędzie. Od Kuby, od Konrada Rekiecia, który tam dalej jeszcze jest właśnie w Blueberze i Marzeny Gasidło. I w sumie z Marzeną miałem kontakt na samym początku. I ona to była moją tą nauczycielką,
mentorką.
To jest przefantastyczna kobieta, która miała do mnie dużo cierpliwości na starcie. Myślę, że tak przez 2-3 miesiące tam nauczyłem się od strony praktycznie więcej niż te 2-3 lata na studiach. Zresztą ona zawiadowała wtedy tym wewnętrznym silnikiem Blueberów, który był na 7 platform. To trzeba mieć łeby jak sklep do czegoś takiego. Także pozdrówka Marzena, wielkie dzięki za wytrwałość i czas. I niedługo potem był iPhone for All, który był jakby spółką córką Bluebera, gdzie były troszeczkę inny profil gier. Tam były jakieś mobilki, jakieś porty, Work for Hire, takie rzeczy. Ja w ogóle startowałem tam z takim zamiarem, kurczę, no będę robił jakieś shadery, coś takiego, bo też byłem zafascynowany karierą Drobota.
Technical artist taki.
Kapucha, tak? Michała Drobota. No bo on był właśnie takim już wtedy technicznym artystą i widziałem jego różne prace, wykłady i tak dalej. I
teraz szef polskiego działu Infinity Ward.
I myślałem, kurczę, będę robił to, ale nie było mi dane nawet napisać jednego shadera profesjonalnie, że tak powiem, za pieniądze, za to zawsze dawano mi jakieś takie rzeczy, których nikt nie chciał robić, albo takie, które działały kijowo. No i okazało się, że w
tym klasycznym juniorem, na którego zrzucali wszystko, co...
Tak, ale ja z tego zrobiłem ostatecznie biznes, że właśnie tam, gdzie nikomu się nie chciało po prostu tego tykać, albo było dziwnie, trudno, nieoptymalnie, no to tam mnie dawali do takiej roboty, do gaszenia pożarów, do optymalizacji, no i w tym w sumie zacząłem się szlifować. I to mi całkiem, wydaje mi się, nieźle idzie i się w tym świetnie bawię, więc...
Ty jesteś ścisły umysł, rozumiem, zdecydowanie.
Tak mi się wydaje.
No tak mi się wydaje, skoro żeś rozkminowałem 9 lat listingi, to troszeczkę tak jakby próbować rozczytać, jak coś jest napisane po japońsku, nie znając zupełnie kanji, więc...
Swoją drogą, dokumentacja jeszcze przy PlayStation 3 nawet w większości była po japońsku i trzeba było szukać tak naprawdę odpowiedzi w kodzie, a nie w tym, jak ktoś coś napisał, więc też było śmiesznie.
Tak dla kontrastu powiem wam, że my gracze, w odróżnieniu od programistów, też robiliśmy takie rzeczy, na przykład graliśmy w japońskie RPGi, nie mając żadnych instrukcji. Teraz porównajcie sobie rozkminianie programowania, nie rozumiejąc, co się... i granie w giereczkę. Także...
Całe szczęście kod po angielsku jest zawsze pisany, więc chociaż tyle, że dało się z tego wykminić. No i wtedy po
jestem
tym
pewien, że Francuzi piszą kod po francusku.
Właśnie nie, ale komentarze już czasami zdarzają się.
Żartuję, ale nie zdziwiłbym się, bo tam jest mocne ciśnienie na to, że...
Tak, mają swoje ściski, mają swoje z językiem. Następnie miałem chwilkę przerwy, żeby dokończyć studia w sumie, zdać egzaminy, więc wtedy zrobiłem sobie parę miesięcy przerwy, potem wylądowałem w Nano Games. Stamtąd co prawda jakiś wybitny...
Nano Games to jakieś mobileczki?
Właśnie nie, to były gry na peceta. Tam pracowałem przy dwóch grach. Jeden to był, już wtedy był początek tych symulatorów. Robiłem symulator sprzątania miasta.
A taką maszyną...
Jakieś śmieciarki, takie rzeczy.
Matko a wcześniej Boska, jeszcze... jak ja bym grał w taką grę, Jezu.
To jest chyba cały czas City Economy, to się nazywa, tak to było wydane. Natomiast wcześniej jeszcze właśnie w ramach Nano Zamp to była taka giereczka bardzo kolorowa, taka naparzanka w robale po prostu, dość taka przyjemna. Stamtąd mimo wszystko najlepsze co wyniosłem to dwójkę przyjaciół do teraz, z którymi się cały czas kręcę, odzywam się do siebie codziennie, Michał Król, I Krystian Kofin, to
znam obu typów, no, no znaczy, jeżeli to jest ten Michał Król, tak?
Właśnie, tak, bo który ty... to jest Michał Król, właśnie, mamy trzech, Królów albo jest nawet kilku. Czterech jest teraz, bo jest...
Znam trzech Pawłów Książków, pozdrawiam wszystkich trzech, znam przynajmniej dwóch Michałów Królów. Ten, nie, rozumiem, że nie ten z Północy, który pisze o polskich grach.
Nie, nie ten z Północy, nie. Ale też gorąco pozdrawiam, wszystkich Królów generalnie pozdrawiam. Natomiast właśnie Michał Król z Szczecina, no to to jest dziennikarz, później jest ten, który był w Techlandzie, jest generalnie tym designerem, teraz w sumie nie wiem, czy nie osiadł w Blueberach, już wyleciało mi kompletnie z głowy. No i właśnie ten, o którym mówię, to jest designer z One More Level i teraz pracuje właśnie przy Ghostrunnerach. Mm-hmm. No i sobie żartujemy, że najlepsze, co wyszło właśnie z Nano Games, to nasza trójka. No i właśnie poszliśmy w różne strony, ale zdarzyło nam się później jeszcze współpracować. Po Nano miałem chwilkę przygody romansu z korporacją, bo trafiłem do Autodesk. Tam zdarzyło mi się robić jeden ciekawy projekt, drugi jak był mniej ciekawy, to stwierdziłem, lecę dalej. I trafiłem pod skrzydła mojego mentora ze studiów, Artura Staszczyka, który teraz już w Game Devie chyba nie robi, a właśnie do Ganymede, gdzie z kolei co prawda stricte o technologii się wiele nie nauczyłem, ale od niego się nauczyłem masę dobrych praktyk produkcyjnych. I on tam potrafił zawiadować naprawdę masą ludzi, żeby to wszystko działało dobrze. Widziałem pierwszy raz, jak taki prawdziwie, powiedzmy, korporacyjny czy IT style tryb prowadzenia firmy daje to, że ludzie nie crunchują, że da się wszystko zrobić o czasie, w budżecie, da się to wszystko realistycznie.
No ale przecież wyceniać. Te duże firmy gamingowe też są korporacjami bardzo często. Dlaczego w takim razie zejdziemy sobie troszeczkę w takim z tematu, bo to akurat fajnie podeszło. To dlaczego u nas w branży jest taki niedoczas, nie ma takiej organizacji.
Jeżeli są dobre praktyki.
Właśnie są IT, dobre praktyki, dobra. IT, wiesz, no jakby to nie jest nic, to nie jest wiedza tajemna.
Nie jest, właśnie ja cały czas mówię, że skoro w IT to działa i jest jakby to przetestowane na zwierzętach, no to my możemy też z tego skorzystać, tak? No i mamy masę dobrych wzorców do tego. Zresztą już jest literatura, która jest stricte, na przykład Agile Game Development książka, która opisuje cały proces tego, jak się powinno robić gry, żeby to było właśnie o czasie, w budżecie, żeby nie zajeżdżać ludzi i tak dalej. I po prostu się z tego nie korzysta, bo ludzie są czasami zbyt dumni, a czasami zbyt turni. No w sensie, że nie chcą się po prostu tego nauczyć, nie chcą się do tego przyzwyczaić. Poza tym jest problem taki, że w momencie, kiedy mamy coraz większą firmę, to trzeba mieć strukturę. Mhm. Żeby mieć strukturę, trzeba mieć liderów. Liderów, którzy nie tyle mogą błyszczeć kompetencją, bo kompetentni muszą być, ale po pierwsze muszą się umieć dogadywać z ludźmi, chcieć się dogadywać
muszą
z ludźmi.
Muszą umieć kierować ludźmi, a nie tylko mieć wysokie kompetencje.
I mieć też na pewnego rodzaju autorytet także, tak?
Że tak, to się budować zaufanie.
Niekoniecznie jakby groźbą.
I tego rozumiem, że nie ma.
Ale po prostu...
Troszeczkę wydaje mi się, że tego brakuje, bo jako liderów często stawia się osoby, które po prostu przepracowały jakiś czas w firmie, tylko że one są faktycznie niesamowicie techniczne, niesamowicie sprawne w tym, co robią, a i się
ale wcale
wmusza,
nie muszą być,
właśnie,
tak, wcale
dokładnie.
Nie muszą być dobry,
nie mają tego zestawu jeszcze cech dodatkowo, tak? Żeby,
tak jest.
Żeby współpracować z ludźmi i robić to w sposób taki rozsądny z głową.
Znaczy ja będę cały czas, oczywiście zgadzam się z argumentami, ale jednak cały czas będę, ja jestem wyznawcą teorii, że gry bardzo ciężko się gier nie crunchuje. W sensie, że niewykrunchowanie gry jest niemalże niemożliwe, co się bierze z jednego... Znaczy da się nie wykrunchować gry, oczywiście. Ubisoft na przykład nie crunchuje gier, bo Ubisoft
wcale,
jest...
Wcale, a ostatnio jak się działo w Montpellier albo w Paryżu, no, przy Just Dance?
Gdzieś tam się pewnie zdarza, ale generalnie rzecz biorąc oni mają takie prawo pracy, że nie mogą crunchować, bo jak będą crunchowali, to dostaną takie kary, że się nie będzie im spinało po
i
prostu.
I francuska ta inspekcja pracy im siadła.
No i there you go, tak? I zrobią to raz i później przestaną. Ja wiem, mój kolega pracujący w Ubisoftie kiedyś został po 18 pół godziny i przyleciał do niego szef i go opieprzył, że stary, czy ty chcesz, żebyśmy wszyscy dostali tutaj domiar, tak?
Jestem z Polski. Jestem przyzwyczajony.
Ale dla mnie to jest normalne.
U nas pół godziny.
A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że moim zdaniem...
Nic strasznego.
Znaczy, zauważ, że te firmy, które nie crunchują, to są firmy, które robią gry, które są dosyć wtórne i którym brakuje czegoś.
Bo tam jest łatwo poukładany proces. Tam już wiadomo od początku do końca, jak to ma wyglądać.
Ale właśnie to jest ten problem.
To jest też sztuka powstaje w bólach
nie musi powstawać w bólach, ale gra jest medium kreatywnym, tak, które jest czymś innym niż oprogramowanie w korporacji, Autodesku na przykład, tak, gdzie masz bardzo określone, tam nie musisz wykazywać się jakimś takim właśnie, znaczy pewnie musisz wykazywać się iskrą Bożą, kiedy piszesz, tak, żeby to było sprawnie napisane, ale nie musisz od strony designerskiej, oprócz UX, tak, czyli User Experience i User Interface, nie musisz wymyślać, no nie musisz gameplayu wymyślać, tak, nie musisz tworzyć czegoś takiego, co jest to super unikalną, nieuchwytną totalnie rzeczą,
a
której nie da się...
iteracje, zmiana.
Oczywiście nie, ale ja o tym doskonale wiem, że kod to też jest sztuka i dlatego...
Jesteś artystą kodu.
Dlatego się żachnąłem, kiedy powiedziałem, że tam nie ma... Jest, jak najbardziej, jest ta iskra Boża, ale ona leży w innym miejscu niż leży w giereczkach i wydaje mi się, że w giereczkach bardzo... Trudno jest dużo trudniej jest tę iskrę wydobyć. I dlatego to zabiera tak dużo czasu. I to jest znowu rozpoznanie bojem, tak? To jest metodą prób i błędów. Sprawdzamy, no źle się strzela, tak? Więc wracamy do balansowania. Następnego dnia znowu się źle strzela, więc wracamy do balansowania. Gdzieś wydaje mi się, że trudniej jest uchwycić.
Utknąć, po prostu utknąć.
Tak, że trudniej jest uchwycić, gdzie się fajnie strzela, niż gdzie się fajnie klika, żeby przejść do kolejnego menu w oprogramowaniu. Nie?
Zgadza się. Narzędziu. To jest tak, że ciężko od artystów, na przykład, którzy tworzą postacie, wymagać takiego samego uregulowania pracy jak od programistów, gdzie można na przykład się umówić, że codziennie wyprodukujesz ileś linii kodu, bo tak czasami w korporacjach to działa, albo że zrobi się taką, a nie inną funkcjonalność. Artyście powiedzieć, zrobisz mi dwie postacie na tydzień, nie do końca. Tutaj trzeba podejść do tego inaczej, trzeba podejść właśnie bardziej miękko. Powiedzmy, umawiamy się, że przez dwa tygodnie będziesz robiła te dwie postacie i przez ten czas możesz to iterować właśnie, poprawiać i tak dalej, ale później musimy powiedzieć, gdzie jest stop, gdzie musimy jakby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, że to jest good enough, idziemy dalej. Dlatego, bo inaczej się właśnie zakopiemy w scope creepie tak zwanym albo feature creepie, że będziemy albo dokładać nowe rzeczy, albo będziemy za bardzo szeroko myśleć o czymś i zmarnujemy czas na szlifowanie czegoś, na przykład ten 1% lepiej przez połowę czasu. To się nie opłaca, tak? No niestety gry to jest też biznes i musimy patrzeć na koszty, czas, a czas ludzi jest najbardziej cenny. Więc no, to jest ciężkie do wybalansowania, to nie jest tak samo jak każdy proces IT, ale no, gdzieś trzeba te elementy wprowadzić po to, żeby móc później zamknąć to w ramy czasowe, ramy budżetowe, wiedzieć, ile nam zajmie wyprodukowanie czegoś, znać zespół, że jaką ma wydolność i wtedy można realistycznie wycenić projekty i sprawić, że ludzie nie będą crunchowali.
Czyli da się i to jest przesłanie. Można też zatrudnić armię cyfrowych niewolników i...
Albo zaprzęt z AI, tak?
Te roboty pod szyldem AI będą pracowały i można bardzo dokładnie wyliczyć, ile czasu potrzeba na przykład na stworzenie postaci.
Boisz się, że nie będziesz miał pracy?
Nie. To już, co prawda, już teraz jest problem właśnie z artystami, którzy są powoli wypierani, przynajmniej jeżeli chodzi o te takie najbardziej wtórne grafiki, najprostsze przez AI. I niektóre firmy dla optymalizacji kosztów, z czym się absolutnie nie zgadzam, dla mnie to jest bardzo nie fair i na pewno jeszcze nie na tym etapie, patrząc na jakość, jaką AI generuje, żeby właśnie rezygnować z pracy ludzkiej w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o... No,
High on Life i plakaty, już żeśmy poruszali ten temat, ale ja będę cały czas mówił, no stary,
okej.
Wiesz, ile wyplucie plakatów trwa, tak? Dla Jasne. Artysty to będą dwa miesiące i zrobi 30 plakatów, a ja mi zrobi 200 plakatów w 30 minut.
W porządku, ale mówię, to jest wtórna praca, to jest tak jakby masz ten cały Ghostwriter od Ubisoftu, gdzie no, koleś tam na GDC tłumaczył, że my nie zastępujemy pisarzy, my im ułatwiamy pracę, żeby nie marnowali jej na tak zwane barki, czyli te odzywki ludzi na ulicy, gdzie no właśnie to są bardzo wtórne teksty, które raz na jakiś czas muszą wyniknąć z jakiegoś kontekstu, ale generalnie każdy mógłby siąść i to pisać, tylko że to kosztuje czasu, a nie kreatywności, więc w tym momencie...
Hey man.
No tak, 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 to dokładnie chodzi.
Trzeba wygenerować te linie, a i tak to jest na takiej zasadzie, że ten bug jest generowany, a potem pisarz to sprawdza i mówi dobre, złe, popraw nastrój, popraw kontekst i tak dalej, i na zasadzie tych promptów jest ten tekst generowany i to po prostu przyspiesza pracę, chociaż no wszyscy się burzą, że Ubisoft powinien zapłacić scenarzystom i dokoptować sobie więcej ludzi po to, żeby te barki pisali. No i w kontekście programowania, bo wszyscy teraz jak...
No wiadomo, że już Ponga napisał, tak? Węża już napisał, ChatGPT co teraz napisze?
Dobrze.
Tak, zaraz napisze Grand Theft Auto.
Testowałem już ChatGPT, nawet sobie zapłaciłem za tą czwórkę, żeby mi tam troszeczkę bardziej poanalizował. Wrzuciłem trochę, nakarmiłem go też swoim kodem i paroma rozwiązaniami, ale...
No, nakarmiłem, jak to brzmi w ogóle, za każdym razem, jak to
zrobiłeś. Jakbyś miał zwierzątko po prostu.
No tak, 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 bo chociaż sam jest, jak on się nazywał, twórca, jakby szef OpenAI mówił, żeby nie antropomorfizować właśnie tej technologii, to jest to. I według mnie to tak powinno zostać. Natomiast... No, jak przedstawiłem mu problemy, których się nie da znaleźć na tak zwanym Stack Overflow czy innych poradnikach takich za darmo w sieci, zapytałem go o rzeczy, które po prostu są mniej popularne, kompletnie się pogubił, to jest raz. Dwa, nawet te, które są bardziej popularne rozwiązania, są co prawda ładnie poformatowane, pięknie okomentowane, czego zazwyczaj ludzie nie robią, bo im się nie chce i nie mają na to czasu.
Tylko są tam bzdury.
Ale są bzdury, są kod niewydajny, pełen błędów i tak dalej, bo korzystał z tego, co po prostu ludzie napisali.
Czyli to trochę jest tak jak translator, tak? Jak Google Translator, który cały czas jest no, narzędziem po prostu.
A teraz zobaczcie, teraz tutaj szepczę, to co szepczę za każdym razem, kiedy mówimy o AI na razie.
Na razie.
Przypomnijmy sobie translatora Google'a sprzed 5 lat. Choćby sprzed 5 lat, jak on sobie radził z polskim, jak sobie nie radził z polskim, jak sobie nie radził z japońskim. Z japońskim sobie do teraz nie radzi, nawiasem.
Ale cały czas wypluwa
japoński
głupoty.
Jest jedynym językiem, który jak tak prześledzę sobie i tłumaczę, to ni cholery z nim nie jest w stanie. Ale na przykład angielski, polski już teraz, nie wiem, wszystkie języki słowiańskie, z żadnego problemu, z cyrylicy.
Ale czy to nie można użyć takiego porównania, że Photoshop 1 potrafił stosunkowo niewiele, a Photoshop w wersji, nie wiem, 15, no to już jest to...
Ale że sam jeszcze cały czas nie robi.
Właściwie jest ta ewolucja jakby tych poszczególnych czatów, poszczególne jakby wersje oczywiście nabywają tej doskonałości, natomiast no cały czas jednak zostaną w sferze tego narzędzia, które jednak nie będzie potem mówić o ludziach to.
Bardzo byśmy chcieli chyba wszyscy, żeby to zostało w sferze narzędzia, nie?
No tak, no...
Ale nie zostanie.
No zobaczymy, jak to będzie wykorzystywane też, właśnie w którą stronę to pójdzie. No wzrost tego narzędzia jest wykładniczy, no bo to dosłownie na przestrzeni kilku miesięcy niesamowicie się doskonali, to jest fakt.
Ale no, tak jak wersji oprogramowania.
Tak.
Czy
tak.
To można ze sobą zestawić?
No tak, właśnie. Tylko tutaj to jest troszeczkę... To jest to oprogramowanie, które samo... Nie chcę mówić, że samo kombinuje, no bo ono samo nie kombinuje do końca.
Jeszcze się samo nie doskonali.
Na razie.
Tak.
Ale jest jednak różnica pomiędzy tą sztuczną inteligencją, która jest mniej narzędzi, inaczej, jest dużo bardziej samodzielnym narzędziem niż jakiekolwiek narzędzie, które żeśmy mieli wcześniej.
Zgadza się.
Chyba na tym polega cały problem, tak? Że to jest ten robot, który zabiera pracę robotnikowi, który Charlie Chaplin, który wkręcał te śrubki, tak?
Jasne.
I teraz jest robot, który robi i już nie ma miejsca.
Ale zobacz, to jest jeszcze ta kwestia, że ilu programistów w ogóle brakuje na rynku. Jest straszne niedotrudnienie programistów.
Tak, jest sanie.
Więc nawet jeżeli to AI zacznie wypierać te najprostsze rzeczy, tak zwane generowanie boilerplate'u, czyli to te podstawowe bloki kodu, które po prostu trzeba zaimplementować, żeby skorzystać na przykład z jakiejś biblioteki czy coś, no to bardzo fajnie by było, gdyby AI mi to wygenerowało szablony, a ja sobie wtedy mogę myśleć nad tym, jak zrobić do tego oryginalne rozwiązania. Wtedy no, produkuje się rzeczy szybciej, jest szansa, że będzie mniej błędów, AI może mi poprawić, no, to jest też, wydaje mi się, dobry przykład. Na studiach jeszcze i już pomijając czasy właśnie, mojego pacholęctwa programistycznego. tam się pisało, jeszcze na studiach nawet pisałem rzeczy na kartce. Na kartce, zanim w ogóle siadaliśmy do komputerów. Później pisaliśmy w notatnikach i mieliśmy kompilator z konsoli. Potem...
A to było jako ćwiczenie, czy po prostu,
jako ćwiczenie,
nie,
ale
czy po prostu to, nie mieliście komputerów?
Nie, mieliśmy komputery, ale to było jako ćwiczenie właśnie, żeby się doskonalić jakby w samym obsługiwaniu też narzędzia. Nie mieliśmy żadnych podpowiedzi szczególnie, trzeba było pewne rzeczy zapamiętywać. Teraz w pracy, no i wyprodukowanie powiedzmy setki linii kodu działającego trwało dość długo, żeby właśnie wszystko sprawdzać, bo wystarczy popełnić czasami dosłownie jeden znak
przecinek
za duży,
jeden
przecinek nie w tym miejscu, co trzeba i cały kod po prostu leci, w sensie są błędy, crashe i tak dalej. Więc teraz na przykład mamy takie narzędzia jak Rider, czy dodatek do Visual Studio, który się nazywa Visual Assist X, gdzie ja piszę kod, i on już wykrywa, że ja chcę skorzystać z tej biblioteki.
Taki Google ten, autocomplete, tak? Jak
tak,
to, co mamy...
dokładnie. I on mi już sugeruje, co mogę dalej wstawić. Tym się pisze kod znacznie szybciej i jestem sprawniejszy dzięki temu jako programista. Ale nadal muszę pisać chociażby boilerplate. No to w tym momencie AI dla mnie, w momencie, kiedy to zostanie lepiej skomercjalizowane i dostrojone właśnie do wymagań programistów, ułatwi mi i w tym pracę, że będę mógł sobie cały na przykład interfejs jakiś wstawić na starcie, a potem go doszczegółowić tak jak trzeba i dotrzeć. Patrząc na to, jakie jest zapotrzebowanie właśnie dalej na siłę roboczą programistyczną, to w tym zakresie jeszcze nie będzie raczej wypierania programistów, tylko uzupełniania ich pracy. Jasne? Jeszcze, ale do tego czasu już czyli, się tak zestarzeje, że...
Czyli Singularity na razie nam jeszcze nie grozi.
Tak samo jak Terminator podobno nam jeszcze nie grozi.
Ale
tak
wiesz, co nam grozi za to?
Zastanawiają się też naukowcy z różnych...
Powiedz mu, co mu grozi teraz.
To już?
Już.
Bo ja muszę powiedzieć, że to w takim razie ja jestem też zaskoczony, że to już.
Czyli uszko ci dzisiaj nie działa?
No tak.
Nie działa, a mi działa, ja tutaj słyszę już, wiesz, gonią nas, że
czyli
to już koniec.
Myśmy
to już jest koniec.
Już koniec?
Tak. Ja tak samo, ja tu słyszałem, że mamy 5 minut do końca, bo takie...
Skończyliśmy tę historię na nano.
Znaczy uważam, że żeśmy idealnie trafili. Tak, była taka kropeczka postawiona.
I nie zapytamy, co robi teraz Grzegorz, no.
No pracuję jako pryncypal. O, nie wytłumaczyliśmy, co to jest pryncypal. To jest FOPA tego programu, bo teraz musisz jeszcze FOPę opowiedzieć.
FOPA?
Tak.
FOPA.
Największa branżowa FOPA. Pryncypal to jest taki bardzo dobry senior, który bardzo dużo umie i umie wszystko zrobić sam. Nikt nie lubi z nim pracować, bo jest nie do wytrzymania.
Tak.
Więc starają się go odsuwać od teamu i on po prostu sada się go i mówi, rób, i on robi.
Tak, zamykają je w piwnicy i tak nie.
I rzucają mu tam kawałki mięsa, tak? Kawałki młodych programistów.
Tak, ale principal też, że zajmuje się szkoleniem, więc troszeczkę to się sprawdza. Tak, ale no, generalnie to jest właśnie ta praktyka już wzięta z normalnego IT, że mamy principala i leada, czyli ten principal
jeszcze
to jest...
Jeszcze seniora.
Tak, czyli od seniora jest to takie rozgałęzienie, że lead zarządza bardziej zespołem, a principal bardziej tą technologią. O. Można
dobra,
tak.
Twoja FOPA, mój drogi.
Moja FOPA. Zastanawiałem się, bo tych było dużo, zwłaszcza, że na imprezach nie stronię od różnych substancji wyskokowych, więc się zdarzały różne gafy popełnić, ale ta akurat jest z morałem, wydaje mi się, i będzie z morałem też dla słuchaczy, młodych deweloperów i może starszych też. 2016, Digital Dragons, impreza pomiędzy jednym a drugim dniem, czyli to było w Manga Center i... No, impreza szła całkiem dobrze, bo tam balowaliśmy między innymi z chłopakami z Wajlów. Chyba wtedy parkiet zaatakował Kaspra Kwiatkowskiego.
Słynne złamanie. Tak,
pozdro
Kaspra. Pamiętam. Jajko wtedy oni chyba wyjęli.
Tak,
oni wyjęli, albo Red wtedy wyjął.
Tak mi się wydaje. No, w każdym razie... Schodząc z parkietu, wziąłem sobie jakiegoś drineczka i sobie idę do stolika chwilkę spocząć. I akurat zauważyłem, że przy stoliku siedzą dwie dziewczyny, które poznałem wcześniej na WGK, chyba ostatnim, jakie w ogóle było. Pozdro Ewa, mam nadzieję, że jeszcze jesteś w branży. I siedziały razem z jakimś srebrnowłosym człowiekiem, który no Geraltem nie był, ale był w ładnym garniturze. Przez hałas też częściowo nie usłyszałem imienia i też były to te plakietki, które mnie wpieniały, bo one były tylko na ten jeden zaczep, przez co miał odwrócone. I nie wiedziałem, kim on jest.
Tak, wiem.
Bo teraz już się stosuje te podwójne i dzięki temu
one
no,
się
jest
nie
łatwiej.
Odwracają, tak.
Dokładnie. I pogadaliśmy tak kilkanaście, pół godziny tak mniej więcej i zeszliśmy na temat, który mnie strasznie mierdzi, czyli że korporacje wykupują duże, takie pomniejsze studia i zabijają przez to kreatywność i moje ulubione serie. I pada zawsze na moje dwa wzorcowe przypadki, czyli Criterion i EA, bo zabrali mi Burnouta i Blacka. Mhm. I już raczej nie powstaną. Ostatnie strzępki Criterionu zrobiły teraz Need for Speed
Unbound. Criterion jeszcze zdaje się, że takie, że się pływało taką mikrołodzią podwodną, pamiętasz to?
Chyba tak.
Nie Subnautica, tylko nie. Było coś takiego. Ale to chyba też Criterion. Nieważne, przepraszam.
I druga rzecz, no to Rare i Microsoft. Mm-hmm. No bo Rare dla mnie... No
ale to... poczekaj, Rare robi i to robi wybitnie dobre gry.
Ale wtedy akurat...
No dobra, przepraszam, wracając
wtedy
do
akurat
pana.
Chodziło o to, że oni
to było robili... To było przed Sea of Thieves, także
tak,
jesteś
usprawiedliwiony. Tak, właśnie, bo jeszcze wtedy nie było Sea of Thieves. Tylko był... dla mnie to było tak, Donkey Kong robili i Conquera, mm-hmm. a potem robili Viva La Piñata.
No tak, no dobra.
No i za to byłem w pieniądze jeszcze.
Wkurzony na
młody, gniewny i w ogóle, tak? No i jeszcze rozochocony i powiedziałem temu gościowi, że jakbym spotkał człowieka, który podjął tą decyzję albo za to odpowiadał, to bym powiedział, że jest panem dupkiem, tak?
I to był ten człowiek.
I on mówi, nie, wiesz co, słuchaj, na tej imprezie jest koleś, który w sumie za to odpowiadał, nie? Ed Fries, bo on był wtedy tam prezesem. Mówi, tak, zarąbiście. To idą mu powiedzieć, jasne, idź. No i ja wiesz, wstaję, bo nie wiedziałem, jak on wygląda. Patrzę na telefon, szukam Eda Friesa, patrzę i tak, o
no, powiem ci, stary.
Ja się zalałem na czerwono po prostu. On w śmiech.
5 na 5.
Chyba z 10 minut go przepraszałem. I później mi wytłumaczył, że stary, ja rozumiem cię jako gracza, ale...
Interesy
to jest jedno. Drugie... Zespoły mogą być świetne i przezdolne, ale mogą mieć kijowe zarządzanie i jak wpadną w kłopoty finansowe, to później same się wręcz oferują, żeby być wykupione, chociażby jak był z Quantic Dream i NetEase'em, tak? Więc po
Panie
pierwsze...
Grzesiu, szacuneczek, bo muszę ci powiedzieć,
młody,
że jest
zdolny.
Młody, zdolny z najlepszą,
dorobku, cały czas.
Z jedną z najlepszych, znaczy top 3 najlepszych FOP w historii tego programu. Dziękujemy ci serdecznie. Naszym gościem był Grzegorz Wątroba, pryncypał z Pixelantów, czyli z mrówek pikselowych.
A my teraz tu
A my
popatrzmy.
Tutaj, tak, tak.
Bo zapraszamy jeszcze na backstage z Kingą. Kinga przepyta Grzegorza.
Tak, to był Radziu.
A to był Tadzio.
Pa.
Witam was bardzo serdecznie na backstage'u FOPy. Obok mnie Grzesiu. Cześć Grzesiu.
Cześć.
Mam kilka pytań co do samej FOPy, co do chłopaków. Czy mogę ci je zadać teraz?
Jasne.
W sumie po to tu jesteśmy. Tak na dobrą sprawę, jesteś świeżo po nagraniu. Powiedz mi, kto zadawał trudne pytania? Czy był to Radek, czy był to Tadek, czy oboje byli tacy trudni w tym, co mówili?
Tadek, wydaje mi się, z racji tego, że się chwilę znamy, to tak wiedział, gdzie
uderzyć.
Gdzie uderzyć, tak. Myślę, że Tadek bardziej.
Okej, czyli Radziu był tą stroną, był tym dobrym policjantem.
Tak, tak. On zawsze wydaje mi się być tym dobrym policjantem.
Dobrze, z Tadkiem znasz się trochę dłużej, z Radkiem mniej. Radek to jest lepszy policjant. Okej, wszystko się zgadza.
Tak.
Najtrudniejsze, najlepsze pytanie, które zostało zadane podczas tej FOPy. I jak ono brzmiało?
No to zazwyczaj pytanie o FOPę to są te najlepsze pytania, no ale poza tym chyba o to, jak można uniknąć crunchu w branży, bo to jest taki dość trudny temat zazwyczaj, ludzie szukają różnych sposobów na to i mało kto ma jakby taką uniwersalną odpowiedź, no i nie ma takiej.
Twoja FOPa w ogóle była wybitna, przyznam szczerze, kiedy usłyszałam, że opowiadasz tę FOPę, przyciszyłam się, a ja ogólnie jestem dość głośną osobą i tak, gratuluję.
Tak, ludzie, róbcie research, jak się wybieracie na imprezy, w sensie kto co robi, gdzie pracuje i tak dalej, jak wygląda, polecam, unikniecie wtedy takiego studia jak ja.
Polecam Grzegorz Wątroba. Jest. Czy wrócisz na nas do FOPy, czy nie wrócisz? Po tym, co ciebie tu spotkało.
Jak mnie jeszcze chłopaki zaproszą, to jak najbardziej.
Myślę, że zapraszał, byłeś fenomenalnym gościem. Dziękuję ci za ten backstage. No i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku.